Podróże filozoficzne. W roli przewodnika...
Nazywam się Janusz Sytnik-Czetwertyński, jestem doktorem habilitowanym filozofii, a prywatnie filozofem poszukującym. Podczas ostatniej naszej podróży filozoficznej mówiliśmy o słynnej polemice Leibniza z Newtonem. Dziś przyjrzymy się bliżej samej postaci i filozofii Newtona, jednego z najbardziej tajemniczych i najbardziej genialnych umysłów wszechczasów. Jednak, podobnie jak w przypadku Leibniza, musimy nasze spotkania z Newtonem podzielić na kilka części. Zwłaszcza, że Newton obok Einsteina jest bodaj najbardziej znanym naukowcem wszechczasów. Zajmijmy się wpierw jego pasjonującym życiorysem. Przede wszystkim Newton był pogrobowcem, co istotnie zaciążyło na jego życiu, to znaczy urodził się po śmierci swego ojca, konkretnie 4 miesiące. Co ciekawe, jego ojciec również był pogrobowcem. Gdy dodamy do tego fakt, że Newton urodził się w Wigilię 1642 roku notabene, to nie może dziwić zainteresowanie jego osobą i przypisywanie mu przez prowincjuszy szczególnych właściwości, w tym uzdrawiających. Plotki potęgował fakt, że mając zaledwie 11 lat, Newton zaprezentował pierwsze ze swoich odkryć. To był, proszę Państwa, zegar poruszany kroplami wody wydobywającymi się przez otwór w dnie zbiornika. Młody Newton mieszkał podówczas u aptekarza Clarka. Matka wyszła powtórnie za mąż za Barnabasa Smitha i przeniosła się do domu męża, zajmując się majsterkowaniem. Po śmierci ojczyma nastolatek zmuszony był podjąć obowiązki głowy rodziny. Oknem na świat pozostawała skromna, prywatna biblioteka aptekarza. Wreszcie matka Newtona zdecydowała o wysłaniu go na studia. Pomogła w tym zresztą rodzina, zwłaszcza proboszcz miejscowej parafii, a prywatnie wuj Newtona, ofiarowując pewną sumkę. Na czas przygotowań do studiów Newton ponownie przeprowadza się do państwa Clark, gdzie nieszczęśliwie zakochuje się w pannie Storey, córce pani Clark z pierwszego małżeństwa. W chwili ukończenia szkoły lokalna sława Newtona jako wynalazcy była solidnie ugruntowana. Kierownik szkoły, pan Stokes, wygłosił specjalne pożegnalne przemówienie, chwaląc wybitne zdolności młodego Izaaka. I tak w dniu 5 czerwca 1661 roku Newton zostaje przyjęty do Trinity College w Cambridge. W pierwszym okresie, proszę Państwa, Newton nie był zadowolony z podjętych studiów, nie znajdując zupełnie nikogo, kto mógłby ukierunkować jego zainteresowania. W końcu trafia na wykłady z dioptryki, prowadzone na podstawie wykładni Keplera. Wtedy też, spostrzegając własne braki w podstawowym wykształceniu, studiuje geometrię Kartezjusza. Później los styka go z Barrowem, prowadzącym wykłady z filozoficznych podstaw matematyki. Barrow dostrzegł talent Newtona. Niestety w tym samym roku wybuchła zaraza i rektor Cambridge nakazał rozjechać się studentom do domów. Newton przerywa wówczas studia na okres niemal 2 lat. Ten czas nie był jednak bezwartościowy. Newton wykorzystuje go na przygotowania do pracy nad teorią ciążenia, rachunkiem fluksji i teorią barw. Voltaire, który jest jednak mało wiarygodny, twierdzi, że w roku 1726 usłyszał od siostrzenicy Newtona, jakoby pomysł teorii ciążenia zrodził się właśnie wtedy na skutek obserwacji spadających jabłek. Ten wątek zrobi zresztą ogromną karierę w historii filozofii. W rzeczywistości kluczową rolę odegrały dzieła, licznie wypożyczone z biblioteki oksfordzkiej. Newton dwukrotnie, mimo szalejącej zarazy, był w Oksfordzie i w Cambridge w celu uzupełnienia zbiorów, o czym wiemy z zachowanej księgi kredensowej Newtona, w której członkowie kolegium obowiązkowo wpisywali notatki dotyczące wszelkich swoich wyjazdów. W rodzinnych stronach Newton samotnie studiuje doktryny Keplera i Kartezjusza, czyta informacje o badaniach Borelliego i Hooka, interesuje się dyskusją nad spuścizną Galileusza, w szczególności propozycjami Roberwala, Cavalleriego, wreszcie Pascala. Za pośrednictwem Barrowa zapoznaje się z kluczowymi pracami Wallisa, stanowiącymi kontynuację wyników Keplera i Cavalleriego. Rzeczami, które Wallis pomija, Newton postanawia się zająć na łamach pierwszej naukowej swojej rozprawy o analizie przy pomocy równań o nieskończonej liczbie wyrazów.